Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski, dziś na naszej kanapie z gwiazdami Jacek Zieliński. Jeden z braci Zielińskich, z jednego z najważniejszych polskich zespołów lat 60. i nie tylko, z grupy Skaldowie. Niestety od 6 maja roku 24 Jacka Zielińskiego nie ma już z nami. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z roku 2000. Pozwoli pan, że od tego rozpocznę. Czasy, kiedy wychodziły na scenę tak zwane kolorowe zespoły i obok tego Skaldowie. Pan pamięta? Te czerwone, czarne, niebiesko, czarne, czerwone.
Witam pana, witam Radio Poznań, witam słuchaczki i słuchaczy Radio Poznań.
Jak to w ogóle wtedy było? Bo z jednej strony już czerwone gitary, prawda, podbijały polską publiczność. Mieliśmy tych niebiesko-czarnych, czerwono-czarnych. To wszystko się działo w takim, można powiedzieć, jednym stylu trochę. I nagle pojawia się zespół Skaldowie, który pierwszą płytę nagrywa z orkiestrą.
Troszeczkę inny rzeczywiście styl. No, my z bratem byliśmy studentami Akademii Muzycznej, więc ciągnęło nas troszkę do tego, do takich elementów muzyki poważnej. Stąd takie właśnie, no te elementy się pojawiały. Andrzej, mój brat, komponował piosenki, aranżował. A myśmy się w tym stylu dobrze obracali, bo poza tym gitarzysta, który z nami grał, również chyba właśnie kończył liceum muzyczne właśnie, więc też nie obce mu były takie sprawy jak polifonia, jak elementy właśnie muzyki klasycznej. I stąd właśnie no, taki troszeczkę kierunek żeśmy obrali, co zaowocowało tym, że rzeczywiście wygraliśmy festiwal muzyki nastolatków, to się nazywało, bo to była muzyka nastolatków, czyli niektórzy nazwali Big Beat. Potem się to zaczęło inaczej nazywać, jakaś muzyka rockowa, pop-rockowa, popowa, piosenki to pop, troszkę bluesowa. Różne tutaj były nazwy, różne my, że tak powiem, myśmy oscylowali wokół różnych stylów, dlatego że no, mieliśmy jakby tam jakieś muzyczne przygotowanie do tego, a równocześnie jako ludzie mieszkający w Krakowie, tu działający, byliśmy mocno zaszczepieni klimatami właśnie takiej poezji muzycznej, tak, typu Piwnica pod Baranami, typu Ewa Demarczyk, że wspomnę już wspaniałą, nieżyjącą parę dni temu, która odeszła, wspaniałą gwiazdę naszej pieśniarkę. Właściwie, z którą mieliśmy zresztą przyjemność również w roku 68 grać wspólną trasę koncertową po Związku Radzieckim. Takie państwo wówczas było. Myśmy byli takim bardzo młodym zespołem, działającym głównie w Krakowie. Graliśmy w różnych klubach studenckich, głównie pod Jaszczurami, taki na rynku był klub studencki. I też braliśmy udział w tak zwanej krakowskiej giełdzie piosenki, którą wygraliśmy jako zespół i Andrzej jako kompozytor i piosenką Moja Czarownica do tekstu Wiesława Dymnego. No i od tego czasu tak się potoczyło, ale wciąż z Krakowem byliśmy związani, dlatego że graliśmy wciąż tutaj albo klub pod Jaszczurami, albo klub Rotunda studencki. Tutaj się grywało klub U Plastyków. Wtedy to była taka muzyka klubowa, ale te kluby to były troszkę inne niż dzisiejsze kluby. To były po prostu takie lokale, gdzie była jakaś scena, były stoliczki, ludzie sobie siedzieli, słuchali i coś tam zamawiali, kawę, herbatę, czasem coś mocniejszego.
Zdawaliście sobie z tego sprawę, że jesteście z trochę innego świata, prawda? Gdzieś tutaj tu studia pianistyczne, kompozycja, tu zamiłowanie właśnie do muzyki klasycznej, do też innych instrumentów, orkiestra. Czy nie byliście chwilę później zaskoczeni, że te przeboje sypały się jak z rękawa i cała Polska śpiewała wasze piosenki?
Oczywiście, że byliśmy zaskoczeni i zresztą początkowo jak właśnie wprowadzaliśmy jakiś taki ten styl taki mieszany, no to tak zwana młodzież big beatowa, publiczność big beatowa nie bardzo się była przekonana do naszych, że tak powiem, eksperymentów wówczas i oni woleli właśnie takie zespoły typu czy gitary, perkusja, tak jak grali Beatlesi, jak grali Shadowsi i wiele, wiele innych zespołów, a u nas się właśnie pojawił Andrzej grał na fortepianie, potem na jakichś instrumentach klawiszowych i ja, że śpiewałem, to grałem na skrzypcach. Także troszkę inne instrumentarium. Nie do końca byli zadowoleni ci młodzi fani. Natomiast publiczność taka bardziej wyrobiona, no to bardzo, prawda, szczególnie studenci byli, no bardzo im się to podobało, co myśmy robili. Dlatego właśnie nasza domena były kluby studenckie wówczas.
No i przecież jeszcze trzeba powiedzieć, że Wasze teksty to były teksty poetyckie, od poetów prawdziwych, prawda?
Zgadza się. Właśnie teksty dla nas, te pierwsze teksty to pisał Leszek Aleksander Moczulski. Zresztą on był naszym takim doradcą literackim, myśmy go nazywali kierownik literacki, a wtedy tak było modne słowo, że ktoś jest kierownikiem, był kierownikiem od literatury literackim. I rzeczywiście, dobór tekstów był raczej ta czołówka piszących teksty do piosenek, czyli Leszek Aleksander Moczulski, Agnieszka Osiecka później, bo jak po tej naszej giełdzie piosenki, kiedy wygraliśmy i był obecny redaktor z trzeciego programu z Warszawy na tej giełdzie, to zaproponował nam nagrania w Warszawie i wtedy warszawscy twórcy się zainteresowali, czyli Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, a potem Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski i jeszcze kilku, że teraz nie będę wszystkich wymieniał. No i rzeczywiście mieliśmy szczęście, bo te teksty nie były banalne, nie były, że tak powiem, tylko tam, nie wiem, że ja cię kocham, a ty się, prawda, ty odeszłaś. Tylko to, różne rzeczy tam się działy w tych tekstach. Była i Wiązeńska Prześliczna, i dziewczyna cała w skowronkach, co się raczej nie zdarza w tekstach współczesnych. No i różne inne rzeczy. I Niecały mnie pierwsza Agnieszki Osieckiej. I Króliczek, troszeczkę figlarna piosenka, która w tamtych czasach nie bardzo była odebrana jako figlarna, tylko jako piosenka trochę dziecięca, bo cóż to za króliczek, który goni ulicą. Potem się okazało, że to są takie króliczki, jakie w Ameryce tam, prawda, buszowały w tych różnych playboyach. Ale wtedy dzieci mieliśmy się o takim króliczku, takim fajnym zabawce albo zwierzątku.
Ale to jest w ogóle niesamowite, że dzisiaj nikt już się nad tym nie zastanawia. To są takie symbole polskiej piosenki, prawda? Z jednej strony listonosz, z drugiej strony wiolonczelistka, tutaj króliczek, prawda? Te skowronki. To już takie są pomniki dosłownie.
No tak. Ja powiem nawet, że zauważyłem, że powiedzenie cała jestem w skowronkach, bo to panie przechwyciły to. To znaczy, że jest taka, pani mówi o sobie, że jest bardzo zadowolona i taka szczęśliwa i w ogóle taka lekka. I taka cała w skowronkach tam gdzieś tam, prawda, tutaj poszłam i to, i tak. Zauważyłem, że to weszło już do kanonu mowy polskiej, taki ten właśnie fragment, cała jestem w skowronkach.
Sprawdziłem, ile waszych utworów graliśmy na przestrzeni ostatnich 2 tygodni dosłownie w Radiu Poznań, tak. Bo my staramy się słuchaczy tutaj pokazywać im także te mniej znane wasze nagrania. Tak, i tak. Wyszło mi, proszę posłuchać, 24 sztuki.
Ojej. To lepszy rezultat niż Lewandowski, prawda, w Lidze Mistrzów.
Naprawdę, i to nie jest wszystko, ja mówię o ostatnich 2 tygodniach. Macie naprawdę tego bardzo dużo i fajnie jest sięgać też po takie utwory, które nie są znane szerzej, a są tak samo dobre bardzo często.
No to się cieszę bardzo i tym bardziej z przyjemnością, że z Radiem Poznań rozmawiam.
A propos tego nazwiska Moczulski, czy to prawda, że pod koniec lat 70. z tym nazwiskiem właśnie mieliście problem?
Były kłopoty, dlatego że nazwisko jednoznaczne, prawda? Tam Leszek Moczulski był tam KPN, a wcześniej był w tym KORZE, czyli Komitet Obrony Robotników. To w tamtych czasach, w latach 70. Nic dobrego nie wróżyło, prawda, bo wiadomo, kto był u władzy i to się władzy nie bardzo podobało, więc po prostu troszeczkę nam, że tak powiem, takie kłódki pod nogi, że tak powiem, stawiali, ale potem jak Leszek dopisywał do swojego imienia drugie imię, czyli Leszek Aleksander Moczulski, to już wtedy się to troszkę uspokoiło i zrozumieli, że po prostu, jak to się mówi, że nie jednemu psu Burek na imię i Zielińskich też mamy sporo różnych piłkarzy, trenerów piłkarskich i tak dalej i kolarzy i w ogóle. No i tak samo Moczulskich też trochę jest w Polsce i na świecie, więc uspokoili się i po prostu już dało się normalnie pracować.
Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Chciałem zapytać was o tę trasę koncertową słynną w roku 69 po Stanach. Mówię słynną dlatego, że to ona podobno spowodowała, że przywieźliście tego Hammonda i Skaldowie zmienili oblicze.
Tak, zgadza się wszystko. Andrzej pojechał z takim instrumentem Farfisa do Stanów, ale marzył zawsze o organach Hammonda. Gdzieś tam zawsze jak studio stały, może nie Hammonda, ale jakieś tam organy kinowe, tak się to nazywało, no to tak się przymierzał, lubił zawsze coś tam sobie zagrać. Tylko te organy kinowe nie miały tak zwanego Leslie, czyli urządzenia wirujących głośników, które są bardzo charakterystyczne dla organów Hammonda. No i jak pojechaliśmy do tych Stanów, postanowił to marzenie zrealizować. Oczywiście również z moją pomocą, jak również z pomocą naszej dalszej rodziny Zielińskich, którzy tam wyemigrowali jeszcze kiedyś tam po pierwszej wojnie światowej, czy nawet przed pierwszą wojną światową. I okazało się, że mieliśmy tam jakąś rodzinę, którzy nas tam delikatnie wsparli również. I dzięki temu udało się kupić organy Hammonda. My tam nie zarabialiśmy jakichś zaprotnych pieniędzy w tamtych czasach. Naprawdę to zawód takiego muzyka artysty to nie był za bardzo intratny, aczkolwiek wyjazd do Stanów, więc to była możliwość właśnie zakupienia instrumentów. Przecież koledzy, zresztą gitarzyści, też pokupowali sobie gitary, Fendery rozmaite, więc po prostu tu się po tym wyjeździe zdecydowanie wzmocniło się nasze instrumentarium.
I zupełnie zmieniła się muzyka, prawda?
Zmieniła się muzyka, no bo organy Hammonda, no to tutaj Andrzeja poniosło, prawda, i poszedł w te klimaty bardziej takie, bardziej progresywne, poważniejsze tematy, jak od wschodu do zachodu.
Psychodeliczne wręcz niemalże.
Psychodeliczne, tak. Mhm. Prawo Isaaca Newtona, tekst Leszka Aleksandra, poważne rzeczy zaczęły się dziać, nie tylko skowronki, nie tylko listonosze i wiążeliski, ale tutaj, prawda, też poważniejsze rzeczy. Mateusz IV na przykład, o, tu piosenka potężna z chórem i tak dalej, no i organy Hammonda tutaj bardzo, bardzo ważna rola. No i od tego czasu różne były rzeczy i były i duże formy takie suity jak Krywaniu, gdzie duże są części improwizowane, gdzie muzycy po prostu grają jakieś improwizowane partie i także to raz trwało powiedzmy 17 minut ten Krywań, drugi raz na koncercie 20, a jakbyśmy się dobrze rozegrali, to i 25 razy w porywę, zależnie jak się komu dobrze grało.
Jesteśmy 50 lat przecież po tamtych wydarzeniach i mam wrażenie, że mało osób jest w ogóle świadomych w naszym kraju, że w tamtych czasach właśnie takie rzeczy się działy, że byliście takimi Pink Floyd, King Crimson dosłownie.
No tak, można powiedzieć, rzeczywiście byliśmy w tej awangardzie takiej, prawda? No bo już byliśmy bardzo daleko odbiegli od tego schematu czy gitary, perkusja i piosenki big beatowe, no tylko już takie rozbudowane formy, piosenki dłuższe, tematy też takie poważniejsze, tak jak mówię, od wschodu do zachodu słońca, Prawo Isaaca Newtona, to już poważniejsze treści takie, zdecydowanie.
A czy wszyscy wy w zespole akceptowali ten kierunek? Czy były jakieś tarcia wtedy?
Tarcia raczej nie było. No wiadomo, że każdy troszkę po swojemu coś chce dodać, ale od początku, no wiadomo, Andrzej, mój brat, był liderem tego zespołu. Miał jakiś decydujący głos jako kompozytor, jako aranżer i w większości. Myśmy też coś zaczęli komponować, również Konrad Ratyński. Ja komponowałem, ale no to były takie sporadycznie, tam jedna, dwie piosenki na płycie się pojawiały nasze, natomiast głównie to było Andrzeja piosenki, ale nie pamiętam, żeby ktoś się tutaj, żeby mówił, że nie w tym kierunku, czy coś takiego. No wiadomo, no każdy lubi troszkę inną muzykę pograć, powiedzmy gitarzysta tam bardziej rockowo, czy bluesowo, ale mieściliśmy się w tej muzyce, wiadomo było, co trzeba zagrać.
Ale czy to nie wiązało się ze spadkiem waszej po prostu popularności wtedy w Polsce?
No może troszkę tak, no bo wiadomo, że większość ludzi to są zwolennicy tak zwanej muzyki popularnej, czyli pop music, czyli piosenki takie dosyć łatwo wpadające w ucho. Aranże oczywiście nie muszą być najprostsze, ale melodia, tekst taki, który by wpadał. No a tutaj rzeczywiście troszkę się pozmieniało, ale myśmy nie rezygnowali z tych piosenek. Zawsze się u nas jakoś tak, no kilkutorowo jechaliśmy, bo były i piosenki, były te większe formy, były poważniejsze treści, było troszeczkę jazziku takiego lekkiego typu bossa nova, no i trochę bluesa.
No uwielbiamy czarodzieje, gramy na bieżąco, proszę pana.
Czarodzieje, no to taka bossa nova, taka
uwielbiamy
ciepła,
w Radiu Poznań tutaj sobie
to cieszę się.
Słuchać tego
jako jeden z tych czarodziejów, czyli chłopcy, czarodzieje, czyli chłopcy.
Odbierał pan nagrody na najważniejszym w polskim festiwalu w Opolu, rok po roku ciągle, prawda, do znudzenia. powodzenia. Tak. Prawie. Jakie to uczucie w ogóle tak ciągle wygrywać nagrody?
No ciągle, to nie ciągle, ale no kilka było tych nagród za piosenki w premierach. Andrzej jako kompozytor dostał za piosenkę Uciekaj, uciekaj, medytację wiejskiego listonosza. Jeszcze chyba życzenia całego serca. Natomiast mnie tam przyznali jakiś złoty mikrofon wspólnie z Łucją Prus za wykonanie W żółtych promieniach liści. Śpiewaliśmy to w duecie. Także no rzeczywiście, a potem już w roku 90, kiedy Andrzeja nie było, wyjechaliśmy sami i graliśmy w koncercie premierowym moją z kolei piosenkę, moją muzyką i nawet z moim tekstem Harmonia Świata. I ta piosenka no, zdobyła główną nagrodę. Ona była druga, bo pierwszej nie przyznali. I była druga. Także bardzo się cieszę, że też jakoś moja kompozycja tam została zauważona.
No to ja może jeszcze dodam a propos pana kompozycji, że z kolei ja i chyba moi też rówieśnicy, to pierwsza piosenka z Kalów, która nam się bardzo podobała, no bo pierwszą ją poznaliśmy pewnie, to był utwór Nie domykajmy drzwi.
O, tak, zgadza się. To właśnie skomponowałem gdzieś tam koniec lat 80. Andrzej został w Stanach, bo nie wszyscy wróciliśmy wówczas. No, Andrzej został i myśmy tutaj wznowili działalność w roku 87 koncertem takim, że dinozaury wracają na scenę. To był Franciszek Walicki, taki nowy, prawda, organizator tego życia muzycznego, bitowego, rockowego. Taki koncert zrobił w Sopocie w Operze Leśnej. I od tego czasu zaczęliśmy grać i właśnie piosenka Nie domykajmy drzwi była bardzo w tym czasie bardzo nośna, była na liście przebojów Polskiego Radia, przez dłuższy czas się utrzymywała, no i ludzie nas zaczęli kojarzyć z tą piosenką, czyli nie tylko wiączelistki, nie tylko skowronki i listonosze, ale również na przykład Nie domykajmy drzwi też zaczęło być znane.
Także gratuluję, bo to bardzo fajna piosenka, też ją gramy do dzisiaj. I to było takie dobre zakończenie lat 80., podczas których przecież wcześniej się niewiele u was działo, prawda?
No tak, no bo właśnie to, że wyjechaliśmy do Stanów, to, że Andrzej pozostał, myśmy trochę czekali na niego, nie wracał. I w końcu wznowiliśmy działalność bez niego, ale potem od roku 90. zaczął regularnie przyjeżdżać do Polski, grać z nami koncerty, szczególnie jakieś jubileusze, bo w 90. To był jubileusz chyba 25-lecia, jeżeli dobrze liczę, od 65 do 90 chyba 25 lat. Tak, 25-lecie Andrzej przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, zagrał z nami te koncerty i od tego czasu regularnie przylatywał na jakieś ważniejsze koncerty, na jubileusze, na jakieś nagrania, jeżeli robiliśmy, to był obecny, tak.
To jest ten moment, żebyśmy przeszli do najnowszego jubileuszu. Jak rozmawiam z panem, to aż nie mogę w to uwierzyć. No jak 55 lat na scenie?
No właśnie, ja też nie mogę uwierzyć, bo jeszcze niedawno to ja miałem 55 lat, ale już mam dużo więcej. I rzeczywiście, no 55 lat na scenie, to jeżeli spotykam ludzi, którzy mają 55 lat, to są już no bardzo, prawda, leciwi ludzie, panie czy panowie. Natomiast nasz zespół rzeczywiście 55 lat istnieje, gra i no i przyznam się, że mnie się wciąż chce grać. O, tym bardziej, że teraz ten okres pandemii raczej nie sprzyja koncertom. Teraz najbliższe mamy w planie koncert na Festiwalu Opolskim, który z czerwca jest przeniesiony na wrzesień. Nie wiem, w jakimś takim pewnie pandemicznym, troszeczkę w pandemicznej formule się odbędzie, pewnie nie przy pełnej widowni. Głównie jako pewnie telewizyjne wydarzenie, ale niemniej jednak będzie coś takiego i gramy w takim koncercie nasze chyba największe przeboje właśnie wiączelistkę, listonosza i Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał.
Powiedział pan przed chwilą, że 55 pan lat gra i wciąż pan chce grać.
Tak, zgadza się. I jestem naprawdę teraz przez tą pandemię, nie ma koncertów. Ja z przyjemnością wracam do jakichś wydarzeń. No, mam nadzieję, że to się w końcu skończy, ta pandemia, że się troszkę otworzy, bo co planowane jest nasz jubileusz, pewnie w tym roku się nie uda, ale cały czas myślimy o przyszłym roku, gdzie po prostu będziemy 55-lecie obchodzić w 56. roku naszego istnienia, a równocześnie będzie to jakby moje 75-lecie urodzin, więc taki zrobimy sobie chyba taki jubileusz, taki łączony, łamany, pół na pół.
Co takiego fantastycznego musi być w tym występowaniu na scenie, prawda, że się nie nudzi przez tyle lat?
Wie pan co? Po prostu to jest coś takiego, że cóż, by to było fajne i ważne, człowiek musi dać dużo energii z siebie, a z kolei ta energia odbija się jakby w jakimś sensie od publiczności, od ludzi, którzy chcą słuchać, którzy są chętni, wraca do nas i jest to jakby zdwojona ta energia i to jakby daje wielką radość i dużo tak zwanych sił witalnych, które są potrzebne szczególnie w pewnym wieku.
Jacek Zieliński, specjalnie dla Radia Poznań, tak odpowiadał na nasze pytania w roku 2020. Wtedy szalała pandemia, a dziś niestety mamy żałobę po jednym z najważniejszych wokalistów w historii polskiej piosenki. Wokalistów zespołu, o którym także można powiedzieć, że był jednym z najważniejszych w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jacek Zieliński, Marcin Rzyski, dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.